Chciałbym dzisiaj mówić o ogniu od Pana. Mamy różne skojarzenia. Ogień od Pana. To najczęściej ludzie myślą, że Duch Święty stąpi i będzie obecność Boża odczuwalna. Tak najczęściej jest takie wyobrażenie, jak słyszymy te słowa, ogień od Pana. No i są rzeczywiście pewne takie skojarzenia. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, jak wiemy. Tam w postaci ognia języki pojawiły się nad głowami apostołów, uczniów i tak dalej. No i właśnie działo się, jak wiemy, co się działo. Ale też często ogień od Pana jest całkiem inny niż właśnie taki opis tego, że... Co?
Może sprawić przeciwnika.
Właśnie. I właśnie o takim ogniu chciałbym powiedzieć, bo o nim bardzo często jest mowa w Biblii. O ogniu od Pana, który właśnie coś trawi i to nie jest zawsze rzecz przyjemna, rzecz no taka, o której by człowiek mógł powiedzieć, to było dobre, to było przyjemne, fajne. Ogień od Pana i chciałbym, żebyście otworzyli ze mną drugą, trzecią księgę Mojżeszową, 9 rozdział. Trzecia księga Mojżeszowa, 9 rozdział. I chciałbym, żebyśmy przeczytali trzecia księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 15 werset do 10 rozdziału, 7 wersetu. Ardu, czyli 9:15 do 10:7. Następnie złożył ofiarę ludu, mowa o Aaronie. Wziął mianowicie kozła na ofiarę za grzech ludu, zarżnął go i złożył go na ofiarę za grzech jak poprzednio. Potem złożył ofiarę całopalną i dopełnił jej zgodnie z przepisem. Złożył też ofiarę z pokarmów, wziął z niej pełną garść i spalił to na ołtarzu, oprócz całopalenia porannego. Na koniec zarżnął wołu i barana jako ofiarę pojednania za lud. Synowie Aarona podali mu krew, którą on skropił w ołtarz wokoło. Tłuszcze zaś z wołu i z barana, ogon oraz tłuszcz, który okrywa wnętrzności i nerki, i otrzewną okrywającą wątrobę, czyli tłuszcz, położyli na mostkach, a on spalił ten tłuszcz na ołtarzu. Mostkiem zaś i prawą łopatką wykonał Aaron obrzęd potrząsania przed Panem, tak jak nakazał Mojżesz. Potem Aaron podniósł swoje ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. Następnie stąpił, dokonawszy ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednania. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławili lud, a chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. A gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz. Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona, oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Mojżesz przywołał Miszaela i Elsafana, synów Uziela, stryja Aarona i rzekł do nich, zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni poza obóz. Zbliżyli się więc i wynieśli ich w tunikach ich poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Potem rzekł Mojżesz do Aarona i do jego synów Eleazara i Itamara. Włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie i szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli i aby Pan nie rozgniewał się na cały zbór. Lecz bracia wasi, cały dom izraelski, niech opłakują ten pożar, który wzniecił Pan. Nie odchodźcie od wejścia do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli, gdyż oliwa namaszczenia Pańskiego jest na was. I uczynili tak, jak im Mojżesz powiedział. Gdybyśmy czytali ten 9 rozdział od początku, to tam jest opisana, są opisane pierwsze ofiary, jakie składali Aaron i jego synowie. Aaron oczywiście przewodził w tym składaniu ofiar, jego synowie bardziej asystowali i składali właśnie te ofiary. I najpierw w tym 9 rozdziale mowa o tym, że Aaron złożył ofiary za samego siebie. A następnie, i o tym czytaliśmy od 15 wersetu, Aaron składa ofiary za lud, za cały lud, za Izrael. I od 15 wersetu czytaliśmy, że jest pewna kolejność właśnie w tym składaniu tych ofiar za lud. W 15 wersecie czytamy, że wziął kozła na ofiarę za grzech ludu. Czyli pierwsza ofiara była za grzech Izraela, za grzech ludu. O drugiej ofierze czytamy w 16 wersecie, jest tu napisane, że złożył ofiarę całopalną i dopełnił jej zgodnie z przepisem. A więc złożył ofiarę całopalną. To była druga ofiara. Ofiara całopalna, czyli cała ta ofiara spłonęła. I trzecia ofiara, którą złożył, to była w 18 wersecie opisane ofiara pojednania. Zarżnął wołu i barana jako ofiarę pojednania za lud. Także taka kolejność ciekawa. Najpierw ofiara za grzech, później ofiara całopalna, cała płonie, i później ofiara pojednania. I dobrze zapytać się, czemu tak? Otóż najpierw, żeby była społeczność z Bogiem, musi być ofiara za grzech. Grzech musi być zgładzony. Oczywiście wiemy, że ta ofiara tutaj nie gładziła grzechu, bo przyszedł później Zbawiciel, Jezus, który zgładził grzech. Ale to było jak wyznanie wiary. Rytualne oczyszczenie i wyznanie wiary. Wierzymy, że Panie, Ty ustanawiasz tą ofiarę, która zgładzi grzech. Że Ty jesteś tym, który ten plan dla nas, żeby nas uratować, ten plan Ty rysujesz, ten plan Ty tworzysz. Także wpierw ofiara za grzech. Wina, która ciąży na ludzie. Następnie ofiara całopalna, czyli cała płonie, oddanie się całkowite. Całkowite oddanie się Bogu na służbę. I ostatecznie ofiara pojednania, czyli znak społeczności między Bogiem a człowiekiem. I tak samo mamy jeszcze raz powtórzone w wersecie 22. W drugiej połowie tego wersetu czytamy, że Aaron dokonał ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednania. Jeszcze raz ta kolejność, jeszcze raz podkreślone, jaka jest ta kolejność. I taki jest plan dla życia człowieka wierzącego. Ofiara Jezusa gładzi nasz grzech. Następnie ofiara całopalna, czyli oddajemy się cali Bogu na służbę, żeby Jemu służyć jako Królowi. I ostateczny efekt jest tego, jest pojednanie z Bogiem, jest społeczność. To jest ta kolejność. I ważne przy tym jest, dwie rzeczy tutaj czytamy w tym tekście. W 16 wersecie czytamy, jak ta ofiara była złożona. Ofiara całopalna była złożona zgodnie z przepisem. A więc było przykazanie, które mówiło, jak złożyć tę ofiarę. Bóg przez Mojżesza dał szczegółowe przykazania na temat, jak składać ofiary. Na co kapłani muszą zwracać uwagę. Co jest ważne w tym wszystkim. I tu mamy premierę. I Aaron składa wraz z swoimi synami pierwszy raz wszystko to, wdraża to wszystko w czyn. I dlatego czytamy, złożył ofiarę zgodnie z przepisem. Wszystko było tak, jak mu nakazano, żeby to zrobić. Każdy z czego musiał się zgadzać. Wyobrażam sobie ręce Aarona, które drżały przy tym. Czy rzeczywiście wszystko zrobię tak, jak Pan nakazał. Ten Pan, przed którym góry drżą, przed którym morza się pienią. Czy rzeczywiście zrobię wszystko tak, jak On nakazał. I 21 werset, końcówka tego 21 wersetu, jeszcze raz czytamy, tak jak nakazał Mojżesz. Pan przez Mojżesza dał szczegółowy opis wszystkiego. A więc Pan, Jahwe, Bóg Izraela, On daje plan. On daje ten szkic, według którego ma działać ofiara. Tak jak to ma wyglądać. Jaka ma być ofiara. Jak ma być złożona. W jakich okolicznościach. W jakim miejscu. Wszystko On ustawia. I służba, jak ma służba wyglądać człowieka wierzącego. I On wszystko to wytycza. I Mojżesz ma wyraźny obraz, wyraźny nakaz, co jak ma być od Pana. I teraz, jaki jest tego wynik? Wynik musi być oczywiście w zaufaniu Panu, pełne posłuszeństwo. Może być oczywiście posłuszeństwo bez zaufania. Robię, no bo chyba tak trzeba, no to postaram się zrobić to, a to, bo tak trzeba. Tak by człowiek dzisiaj powiedział, niewierzący, no nie kraść jest rzeczą dobrą, no to nie będę kradł. Oczywiście jest to dobre nie kraść, ale chodzi o to, żeby nie kraść dlatego, bo ufa się Bogu, a nie tylko dlatego, bo to no nie jest, można problemy mieć i do więzienia trafić albo karę zapłacić. Przykład. Przykład, że z zaufania musiało to wszystko płynąć. I płynęło u Arona, i płynęło u Izraelitów, którzy byli szczerzy, którzy miłowali Pana. Oni wiedzieli, który Bóg to jest, że to jest jedyny żywy Bóg. A więc efektem ich zaufania było posłuszeństwo i efektem ich zaufania było po prostu wdrożenie wszystkiego w czyn, co Pan nakazał. I zobaczcie, że to z tą ofiarą całopalną, tutaj mamy podkreślenie w 16 wersecie, że to było zgodnie z przepisem. Ofiara całopalna była zgodnie z przepisem. Było nastawienie serca właściwe, było drżenie Arona przy tym wszystkim zapewne. Z drżeniem i z bojaźnią sprawował swoją służbę. I widzimy wynik tego, że ta ofiara całopalna była zgodnie z przepisem złożona. Mianowicie w wersecie 24 czytamy znów o tej ofierze całopalnej. Wyszedł bowiem ogień od Pana, czytamy tutaj, i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. A gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz. A więc to było odpowiedzią Boga na zaufanie i posłuszeństwo człowieka. Aaron powiedział, ufam czy nie? I to wszystko tak, jak nakazał Pan. Odpowiedzią Boga jest, ogień spada na ofiarę i trawi ją. Pamiętamy Eliasza, do którego Bóg przyznaje się przez ogień, który trawi ofiarę. Do Baala proroków się nie przyznaje oczywiście Pan, tylko do swojego proroka, który ufa mu, jest mu posłuszny. Tak Bóg okazuje swoją chwałę, tutaj czytamy. Wyszedł bowiem ogień od Pana. Chwała ukazała się całemu ludowi. Następnie czytamy o postępowaniu synów Arona po tym wszystkim. Oni asystowali ojcu, oni podawali mu krew, robili wszystkie te rzeczy naokoło tego. I w pierwszym wersecie 10 rozdziału czytamy o pewnym eksperymencie, którego podejmują się synowie Arona. I czytamy w 10 rozdział, 1 werset takie słowa. Synowie Arona, Nadab i Abichu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Otóż mieli takie kadzielnice, takie naczynia i takie pojemniki, prawdopodobnie ze złota, tak przynajmniej Talmud babiloński mówi, że ze złota były te narzędzia. I tam w tym naczyniu czy w tym pojemniku były gromadzone rozżarzone węgle. Rozżarzone węgle były w tym pojemniku i wtedy kapłan brał kadzidło i sypał na to, na te rozżarzone węgle. I te kadzidło oczywiście się spalało na tych rozżarzonych węglach i ten zapach, ten dym wznosił się do góry, do Pana. I była to, jeśli było to zgodnie z Pańskim nakazem, miła woń dla Pana. Wszystko było zgodnie z Bożym porządkiem i często czytamy miła woń dla Pana. Ale co zrobili ci synowie Arona? Oni wzięli te pojemniki, rozpalili ten ogień, czyli ten rozżarzony węgiel był w tych pojemnikach i wtedy nasypali innego kadzidła, inną jakąś mieszankę wzięli i posypali po tych rozżarzonych węglach. I czytamy tutaj w tym pierwszym wersecie, Włożyli w nie ogień. No i oczywiście wiemy, że ognia nie można włożyć. Ale to jest mowa o tych rozżarzonych węglach. Czyli 10.1. Włożyli w nie ogień, w te naczynie włożyli te rozżarzone węgle, ten ogień i nasypali nań kadzidła. No innych węgli nie mogli wrzucić. Także nie może chodzić o jakieś, o jakąś, jakiś zły rodzaj węgla, który się nie zgadzał. Ale czytamy dalej. Nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień. Tak to Pan nazywa. Inny ogień ofiarowali przed Panem. I podkreślenie to jest, że jest inny ogień. Jest coś innego, co tam się pali. Jest coś innego, co się wznosi, niż to, co nakazał Pan. Pan dał receptę dla miłej woni. Pan powiedział, to będzie miłą wonią, kiedy ta kombinacja z tych składników będzie wznosić się do mnie, to będzie miła wonia. I synowie Arona sobie myślą, z jakichkolwiek powodów weźmiemy inną kombinację. Nie wiemy, czemu tak zrobili. Możemy się domyślać, możemy spekulować. Może sobie wypili. To sugerowałoby trzecia księga Mojżeszowa 10.9, że nagle ten nakaz tutaj w 9 wersecie jeszcze dalej jest: wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. A wiemy, że oni właśnie pomarli. I zobaczcie, to jest ten nakaz, popili sobie. Może być, że sobie popili. I z tego powodu jakieś tam mieli inne pomysły, żeby sobie urządzić służbę dla Pana w namiocie. Na pewno było to lekkomyślne, co zrobili. I w drugiej księdze Mojżeszowej, 39 wersecie, czytamy właśnie o zakazie składania właśnie obcego czy innego ognia, innego kadzidła. Druga księga Mojżeszowa, 30 rozdział i werset 9. Druga księga Mojżeszowa, 30 rozdział, werset 9. Natomiast nie będziecie na nim, na ołtarzu, nie, to jest mowa o... Tak. Natomiast nie będziecie na nim składać innej ofiary kadzidlanej, ani całopalenia, ani ofiary z pokarmu, ani ofiary z płynów nie będziecie na nim składać. Nie będziecie na nim składać innej ofiary kadzidlanej. Innej ofiary kadzidlanej. Nie będziecie tego robić. Bóg nie mówi, starajcie się tego nie robić. Ale nakaz jest bardzo żelazny. Tego nie będzie po prostu. To się nie zdarzy u was. Niech nie będzie takiego w ogóle czegoś, co się dzieje u was. A pod koniec tego rozdziału 30 czytamy przepis Pana na kadzidło. Jak ma wyglądać? Ostatnie 5 wersetów 30 rozdziału. Tam czytamy przepis szczegółowy. I podkreślenie, że to nie jest, żeby pachniało tylko ładnie dla człowieka. Nawet ostatni werset 30 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej mówi: ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swego ludu. A więc kara śmieci dla kogoś, kto po prostu dla zabawy obchodziłby się z tym kadzidłem, z tymi składnikami i po prostu sobie eksperymentował, żeby ładnie pachniało. Żeby jemu było przyjemnie. Pachniało dla niego ładnie. I wracając do tego fragmentu, gdzie byliśmy przed chwilą, do trzeciej księgi Mojżeszowej, 10 rozdziału, to czytamy tam, jaka jest reakcja Pana na to wszystko. Czy Pan powie, no w sumie składali coś, robili coś dobrego, robili to dla mnie. Czy też ukara to postępowanie i rzeczywiście kara w bardzo surowy sposób Pan postępowanie synu Farona. I czytamy w drugim wersecie tego 10 rozdziału: wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. Trzecia księga Mojżeszowa 10.2. Wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. Pan surowo karci to. Powiedział, że nie będzie innej ofiary kadzidlanej. Nie będzie innej mikstury. Nic innego nie przejdzie. A oni, którzy przed chwilą widzieli wszystko, co się działo, składają coś, co jest niezgodne z przepisem Pana. Przedtem całopalenie, które składał Aaron, było zgodne z przepisem Pana. Zgodne ze wszystkim, co Pan przez Mojżesza nakazał. I Pan odpowiada na to i trawi ogniem tą ofiarę całopalną. A teraz oni robią po swojemu coś. Oni coś po swojemu robią, co wygląda z zewnątrz, no składają przecież Panu jakieś powonienie. To rzecz dobra. Ale Pan odpowiada znów ogniem. Ale tym razem już nie trawi ofiary. Tym razem ich trawi. Ten sam ogień spada od Pana. I pytanie można sobie zadać, co to jest za ogień? Co oznacza ten ogień? Ogień, który był skierowany na nich. I pierwszy list Piotra 1,9 mówi nam, że jesteśmy kapłaństwem pańskim. Pierwszy list Piotra 2,9, przepraszam. Pierwszy list Piotra 2,9 mówi nam: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Żyjemy zgodnie z Bożym planem. Mamy zarys tej nauki. Jezus zgodnie z planem Boga Ojca ofiarował się za nasze winy. On był tą doskonałą ofiarą. I Jezus złożył tą ofiarę, Ojciec przyjął tą ofiarę. Przyjął tą ofiarę za grzech, przyjął to całopalenie. Przyjął tą ofiarę, która była doskonała i odzwierciedlała każdą z ofiar. I można powiedzieć, że Ojciec spalił to. Oczywiście Jezus nie spłonął, ale można powiedzieć, że Jezus cały się oddał, a więc był taką ofiarą całopalenia. Cały oddał się Panu. I czemu Jezus musiał umrzeć na krzyżu? Przecież to Boża świętość spowodowała, że ktoś musiał zapłacić śmiercią za grzech. Ktoś musiał zapłacić za nasze grzechy. Albo byśmy byli zgubieni. Jezus zdecydował się, został posłany przez Ojca, zapłacić za nasze winy. I dlatego to świętość Boga Ojca, świętość Trójjedynego Boga sprawiła, że Jezus umarł na krzyżu. Oczywiście nasze grzechy przybiły Go do krzyża, ale po prostu gdyby nie świętość Boża, nie byłoby problemu. To Bóg by powiedział, dobrze, będziemy, wy jesteście grzeszni, nie ma problemu, będziemy razem jakoś dalej sobie żyć. Ale to świętość Boża sprawiła, że ktoś musiał zapłacić. Ktoś musiał zostać ukarany. Boża sprawiedliwość, Boża świętość. I dlatego obrazowo mówiąc, ogień z nieba spadł na Jezusa. Gniew Boży, świętość Jego spadła na Jezusa. Za nas. Za nasze winy i za nasze grzechy. I teraz idziemy zgodnie z tym planem. Zgodnie z tym zarysem idziemy za Panem. Ufamy Jemu. Bo On swoją ofiarą nas uratował. Jesteśmy Mu posłuszni. Nie dlatego, że zarabiamy na coś, ale w konsekwencji idziemy tą drogą. Jesteśmy Jego Słowu posłuszni, bo ufamy Mu. I chcemy żyć po prostu w bliskości z Nim. I wtedy wznosi się miłe powonienie. Bo pachniemy Jezusem. I tego chce Pan, żebyśmy pachnęli Jezusem. Żeby to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, żeby w nas była ta przemiana. Jak to się dzieje? Oczywiście ufamy. Idziemy tą wąską drogą. Ufamy Panu, jesteśmy posłuszni i jest miła woń Panu. Ale jest jeszcze inna droga. Mianowicie taka droga, że powiemy, my chcemy to załatwić po swojemu, tą drogę z Bogiem. Tak jak synowie Aarona. Możemy po prostu przestać ufać Bogu i powiedzieć, my po swojemu to wszystko załatwimy. Tak jak Izraelici sobie zrobili złotego cielca i powiedzieli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. Oni nie zapomnieli o tym, ale po prostu troszeczkę zmienili sprawę. To są po prostu, to jest ten Bóg, ten cielec, on nas wyprowadził, on właśnie ucieleśnia te bóstwo. Ale wyprowadził nas z Egiptu. Zostaje niby to, co ten efekt tego działania Bożego. Jeśli próbujemy po swojemu po prostu iść tą drogą, no to może być tylko właśnie to, że skończymy jak kiedyś, jak synowie Arona, o ile się nie upamiętamy. Bo wtedy próbujemy swoich składników zbierać. Bóg daje składniki i mówi, tak musicie to zrobić. Taki musi być całokształt tego kadzidła. Tak ono się wznosi i to przyjmę. Ale ludzie mówią, no ja wolę inne składniki, bo ten składnik w Biblii mi nie pasuje, tamten składnik w Biblii mi nie pasuje. Ja po swojemu sobie to wszystko zrobię. Trochę z Biblii, trochę od z tej strony, z tamtej i taka mieszanina i może Bóg przyjmie, przecież dla Niego to wszystko robię. Ale niebezpieczeństwo jest po prostu takie, że ogień Bożej świętości strawi nie Jezusa, ale nas. Że nasze nieposłuszeństwo skończy się w takim miejscu, gdzie Bóg powie, ja ten ogień, który wylałem na syna, ciebie już nie obowiązuje. Ty dostaniesz swój własny ogień. I ogień spada na człowieka. I musimy, oczywiście nie możemy tego mylić, bo tutaj można teraz powiedzieć, no synowie Arona raz zgrzeszyli i coś takiego im się przydarzyło. To wyraża powagę tej sytuacji. Oczywiście, jeśli zgrzeszymy, mamy dokąd uciec i możemy i musimy przyjść do Pana, wyznać Mu swój grzech i iść z Nim dalej. I Bóg żąda pożyć swój grzech. Pożyć swój grzech. I mamy iść dalej. Czyli nie jest tak, że no raczej z praktyki wiemy, że nie zdarza się tak, że człowiek pada wierzący jak nagle trupem albo ogień spada na niego z nieba. Ale może być tak, że kiedy człowiek naprawdę odejdzie od Pana, naprawdę zatwardzi swoje serce przez grzech, może się zdarzyć, że po prostu zapomni o Bożej łasce, że w jego sercu całkowicie już będzie to oddalone od Niego, że będzie tylko na ustach Jego, tak, Jezus umarł za mnie. Wtedy może być, że ogień piekielny po śmierci spadnie na Niego i strawi Go. I dlatego bardzo, bardzo surowe jest Słowo Boże, kiedy mówi o tym, żeby trzymać się wąskiej pańskiej drogi, żeby słuchać się Jego, kiedy nawołuje do bojaźni Bożej. Kiedy otworzymy Hebrajczyków 12 rozdział Hebrajczyków 25 i dalej, tam mamy takie wstrząśnięcie, takie ostrzeżenie. Hebrajczyków 12 rozdział i przeczytam od 25 do 29. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Albowiem Bóg nasz, czytamy, jest ogniem trawiącym. I to jest dokładnie to. Nie podlega wątpliwości, że Bóg strawi to, co nie jest czyste. Nie podlega wątpliwości. Pytanie tylko, co strawi? Czy grzech mój naprawdę był położony na Synu? Czy ja ufam w to, że grzech mój został położony na Synu i ogień Boży strawił Jego jako ofiarę? Czy też moja ufność opadnie, odejdzie, usłabnie, że naprawdę już przestanę w to ufać. Przestanę tą drogą podążać, zaufania do Pana. I wtedy może być, że ogień spadnie na mnie. Ogień sądu wiecznego. I tu jest mowa o tym, Baczcie na to, 25 werset mówi, baczcie, abyście nie trącili tego, który mówi. Czyli jest ten, który mówi. Bóg mówi i musimy słuchać uważnie, co On mówi. Musimy tą drogą iść, zaufania do Jego Słowa. Musimy pozostawać w Jego Słowie, w tym co, wszystkim, co On powiedział. Bo On mówi. Baczcie, abyście nie trącili tego, który mówi. Mówi z nieba, dalej jest napisane. Przemawia z nieba. I jest mowa o tym, że nadejdzie dzień, kiedy wstrząśnie wszystkim. Że będzie wielki wstrząs i wstrząśnie dosłownie wszystkim, co widzimy, co znamy, będzie wstrząśnięte. I tutaj jest napisane w 28 wersecie, że otrzymujemy królestwo niewzruszone. I niektóre tłumaczenia mówią, królestwo, które nie zostanie wstrząśnięte. Nie wiem, jak u was jest. Czy królestwo, które nie zostanie wstrząśnięte. Także są rzeczy, które zostaną wstrząśnięte i tylko królestwo Jego stanie się. I dlatego zawsze to jest zasadniczym pytaniem. Czy Boże Królestwo w moim sercu jest? Czy Jezus w moim sercu jest? Czy to On rzeczywiście, ja ufam Mu, że On ten ogień poniósł za mnie. Ogień gniewu Bożego, świętości Bożej. I moglibyśmy pomyśleć, wracając do tego, tej trzeciej Księgi Mojżeszowej, 10 rozdziału, że to troszkę za poważne jest wszystko. Że to troszkę jest za surowe. No bo powiedzmy sobie serio. Powiedzmy sobie serio. Nawet jeśli oni się napili, nie? Wypili trochę za dużo tego wina, powiedzmy. Nie wiem, czy tak w ogóle było, ale nawet gdyby tak było, że troszkę się napili, albo po prostu byli lekkomyślni i po prostu nie pomyśleli o tym, no jakie składniki trzeba wziąć. Czy nie jest to za surowe? Tak po ludzku mówiąc, to jest bardzo surowe. To jest bardzo surowe. I po ludzku to jest, powiedzielibyśmy, to nie jest humanitarne takie postępowanie Boże. Punkt polega na tym, że świętość Boża nie jest po ludzku. I po prostu nie ma wymiernika ludzkiego. Nie moglibyśmy powiedzieć, świętość Boża musi być troszkę bardziej ludzka, ponieważ ona po prostu jest Boża, a nie ludzka. Ona nie jest ludzka i dlatego jest to surowe, bo nie jest to sprawa ludzka. I może nam wydawać się surowe. I musimy mieć na uwadze tą powagę. Oni widzieli wszystko to, co robił Bóg żywy. Oni byli wyświęcani na kapłanów, synowie Arona. Oni widzieli, że to jest tak poważna sprawa. Nawet o tych kadzidle, tam jest mowa, nie będziesz inaczej składał, bo śmierć cię czeka. Jeśli będziesz coś źle robił celowo, zmieszasz jakąś inną mieszaninę, czeka cię śmierć. Oni to wszystko wiedzieli, o tym wszystkim słyszeli. Widzieli to, co się stało, kiedy ogień stąpił i spłonęła ofiara całopalna. Była bardzo poważna rzecz. I w obliczu tego po prostu wiadomo, że Bóg nie jest winny. Bóg nie jest winny. On dokładnie powiedział im, jaki kształt ma Jego świętość. Jakie konsekwencje ma to, jeśli naprawdę przestąpią Jego nakazy. Że z tym nie ma żartów. I dlatego nie możemy powiedzieć, Boże, przesadziłeś. Raczej możemy powiedzieć, co się działo z tymi ludźmi. Co się działo z synami Arona, że oni tak lekkomyślnie podeszli do czegoś, co robią w namiocie pańskim. Co w nich weszło, że oni tak lekko pojęli sprawę Boga, służbę dla Niego. Tak lekko to do tego podeszli. Czasami musimy sobie my, jako wierzący ludzie, zadać pytanie, czemu tak lekko podchodzimy do służby Bożej, do tego, co robimy dla Niego? Czemu tak lekko, tak jakby to nie było aż takie ważne, żeby tak dokładnie Mu służyć, nie przesadzajmy, żeby tak dokładnie Mu służyć, żeby tak trzymać się tego słowa, które On dał. Niektórzy tak zdają się jakby podchodzić do tego. Czemu chcieli służyć Mu po swojemu, a nie chcieli służyć po Bożemu? Ściśle uznając króla Izraela. I werset trzeci nam potwierdza, co tu się stało tak naprawdę. Zauważmy, że tak brutalne, jak to może być, Bóg nie ma słów współczucia dla Arona. Bóg nie mówi do Arona: słuchaj, no przepraszam cię, ale tak musiało być. Ale czytamy, że Mojżesz przekazuje Aronowi słowa Boże. Oto co Pan rzekł, czytamy tutaj. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. Świętość Boża okazała się tutaj. Ogień zstąpił. Tym razem już nie na ofiarę, tym razem już na nich. Świętość Boża okazała się. Świętość Boża okazała się na Synu, kiedy zawisł na krzyżu. Tam dokonała się ta zapłata za grzech. Przecież to nie tylko fizyczny ból, który Jezus tam cierpiał. Gdyby to był tylko fizyczny ból, to Jezus cierpiałby jak mnóstwo, setki tysięcy, jeśli nie miliony innych ludzi, którzy do dzisiaj są krzyżowani nawet. Może słyszeliście o tym, tej organizacji Islamski Kraj. Oni teraz krzyżują ludzi częściowo. Także to nawet, to się po prostu działo i to się dzieje. I to nie jest tylko to. Jezus nie dlatego miał krople krwi na czole, kiedy był w ogrodzie. Ale dlatego, bo modlił się: Panie, nie dopuść, jeśli to możliwe, to nie daj, żebym musiał ten kielich pić. I pytanie właśnie, które zawsze zajmuje mnie, to co w tym kielichu było. I kiedy czytamy właśnie ten kielich goryczy, kiedy czytamy Biblię, to często jest ten motyw kielich gniewu. Kielich gniewu Bożego. I Jezus pije ten kielich do samego dna. On nie jest tylko, że cierpi fizycznie, ale pije ten kielich gniewu Bożego. Cały grzech świata ląduje na nim. I Bóg trawi go, Ojciec, obrazowo mówiąc. Cały on zostaje zmiażdżony. I dlatego czytamy tutaj: na bliskich moich, Bóg mówi, okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. Kto mógł zasłonić synów Arona przed gniewem Bożym? Tylko zaufanie do Niego, w Jego plan, w Jego ofiarę. Tylko Syn Boży mógł go ocalić przed tym, mógł ich ocalić przed tym. Ale oni zboczyli z drogi zaufania i po swojemu poszli dalej. Dlatego niebezpieczeństwo jest pójść po swojemu dalej, w czymkolwiek. Jeśli Pan mi mówi, to po prostu chcę się Go słuchać. Jeśli Słowo Boże mi mówi, to może to być trudne, ale to jest Boża droga i chcę wtedy iść tą drogą. Ani w prawo, ani w lewo. I reakcja Arona, czytamy tutaj, i Aron zamilkł. Co ma powiedzieć ojciec? Oczywiście on wie, że Bóg ma rację. On wie, że Mojżesz ma rację. Ale on wie, że było dwóch synów i ich nie ma. Oni nie żyją. A Bóg spowodował tą śmierć bezpośrednio. On nic nie mówi. Ale widzimy tu ból ojca, który stracił dwóch synów. Ale nie słyszymy też skargi. Bo on rozumie, czemu oni umarli. On rozumie, to nie było tak, że Bóg zawinił. Bóg nawalił i dlatego nie zdołał ich ochronić. Nie, on wie, że rzeczywiście świętość Boża okazała się na nich. A oni powinni sami nie dopuścić do tego, żeby zboczyć z drogi Pańskiej, żeby stracić zaufanie. We wszystko to, co widzą, co się dzieje, zostawili to. I Aaron rozumie, że Bóg jest święty. Dla niego nie ma w tym temacie dyskusji. On nie dyskutuje z Mojżeszem. On nie odchodzi obrażony na bok, chociaż sytuacja jest dramatyczna. To nie jest łatwa sprawa. Ale wiemy, co się stało przed chwilą. Przed chwilą właśnie Aaron złożył tego cielca i ogień spadł z nieba. To był człowiek, który te rzeczy wszystkie widział. I teraz to dzieje się z jego synami. On wie, to Bóg się nie pomylił w tej sprawie. Bóg znał ich serca. Wiedział, co się dzieje. Jego synowie są odpowiedzialni i dlatego nakaz Boży jest bardzo surowy. Bo teraz właśnie Izraelici mogliby powiedzieć: no tutaj Bóg naprawdę troszkę był za surowy. Naprawdę Bóg przesadził w tym wszystkim. Czy trzeba było aż tak ich karać? Mógł jakoś ich napomnieć, mógł powiedzieć: no nie róbcie tego więcej, tak nie wolno. Ale Bóg mówi: momencik, Izrael, wy musicie żałować to, że Boży nakaz został złamany. Nie możecie w tym momencie płakać nad tymi ludźmi. I dlatego czytamy w 6 wersecie nakaz Boży. Potem rzekł Mojżesz do Arona i do jego synów Eleazara i Tamara. Włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie i szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli i aby Pan nie rozgniewał się na cały obóz. Lecz bracia wasi, cały dom izraelski, niech opłakują ten pożar, który wzniecił Pan. Także kapłani mieli zakaz, żeby opłakiwać, żeby rozrywać swoje szaty na znak żałoby. Po prostu Bóg im tego zakazał. Ale powiedział, ale lud niech opłakuje, lud niech płacze, bo to jest tragedia. To jest tragedia, co tu się stało. Ale tak jakby taki znak, żeby kapłani dali znak ludowi, to jest wina tych dwóch, to nie jest wina Boża, co się stało. To oni zawinili, to ich wina była. Takie mocne, takie żelazne to jest. Ale przyjaciele, pytanie jest, co z nami w obliczu tego wszystkiego. Drugi list do Tesaloniczan 2:15 daje nam taką bardzo wyraźną instrukcję na temat, jak mamy żyć, na temat, jak mamy się trzymać Bożej drogi. Drugi list do Tesaloniczan 2:15. Drugi list do Tesaloniczan 2:15. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Trzymajcie się nauki, mówi Paweł do Tesaloniczan. Trwajcie w tym niewzruszenie. I przyjaciele, musimy teraz być uważni. Mowa jest o nauce z Pisma. Mowa nie jest o tym, co ja mówię tutaj za kazalnicy, czy ktoś inny mówi, czy inny jakiś zbór, tam jest zgłoszone tak. Obojętne, co kto głosi. Badamy w Piśmie, czy tak się sprawy mają. I możemy też nawet coś źle zrozumieć. Dlatego bardzo w pokorze musimy podchodzić do tego. Nie możemy się wywyższać. Ale w prostocie serca musimy trzymać się Słowa Bożego. W prostocie serca każdy z nas i każda z nas z sumieniem czystym przed Panem musimy tą drogą iść. Musimy być jak Aaron, który może powiedział, ja nie rozumiem, że ta musi ofiara być tak złożona, tak tu krew musi być tak polana. On dużo z tego nie rozumiał na pewno. Ale on w prostocie serca powiedział, Pan tak nakazał i chcę wypełnić wszystko, co Pan nakazał. I tak musimy trwać. W osobistej odpowiedzialności przed Panem. I zapewne nie będzie tak, że zrobimy coś źle i Bóg spadnie na nas ogień z nieba. Tak. Na pewno tak nie będzie. Raczej tak nie będzie. Chociaż Bóg oczywiście może zrobić wszystko. Ale tak raczej nie będzie. Ale jest na pewno tak, że możemy, kiedy zgrzeszymy, przyjść do Boga. No, mamy. On chce, żebyśmy to robili. Definitywnie chce, żebyśmy to robili. Ale chodzi o to, żeby nie lekceważyć sobie tej drogi pańskiej. Żeby nie traktować sobie lekko zaufania do Niego i też posłuszeństwa wynikającego z zaufania. Pamiętam takie sytuacje, by była taka trudna sytuacja. Może ktoś by z boku powiedział, to jest nie problem dla mnie. Ale dla mnie był problem i stałem przed sytuacją i wiedziałem, że tak chce Pan, żebym tak powiedział i tak zrobił. Chodziło o pewne przekręty, pewne niewierzący ludzie, którzy chcieli, żebym coś zrobił. Ja wiedziałem, że to jest złe. Wiedziałem, że jak to zrobię, to nikt z ludzi mnie nie dostanę żadnej konsekwencji. Wręcz może ktoś by mnie pochwalił. Ale wiedziałem, że jeśli to zrobię, to Panu to się nie będzie podobać. Na pewno się mu nie będzie podobać. I czułem presję taką, bo wiedziałem, że Pan chce ode mnie, żebym tego nigdy nie robił. Ale wiedziałem, że ci ludzie żądają dokładnie czegoś odwrotnego. Nie chcę się stawiać jako przykład. Chodzi mi tylko o taką sytuację, że jeśli takie coś jest, musimy słuchać się Boga. Jeśli taka sytuacja jest, musimy słuchać się Boga. I to może nas kosztować. To może nas kosztować. Jeśli opowiemy się po stronie prawdy, może to kosztować. Ale Pana Jezusa więcej kosztowało. Także żąda od nas tego i słusznie to robi. Słusznie żąda Jezus od nas bezwzględnego posłuszeństwa drodze pańskiej. I tak musimy żyć. Amen.